Mark Finley. Nadzieja na trudne czasy. Rozdział trzeci. Odkrycie ostatecznej szczepionki.
Laboratoria naukowe i medyczne ośrodki uniwersyteckie w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie ścigają się z czasem, by odkryć skuteczną szczepionkę przeciw SARS-CoV-2. Te próby mają doprowadzić do odkrycia szczepionki, która wytworzy w organizmie człowieka silną reakcję immunologiczną, to znaczy wystarczającą produkcję przeciwciał potrzebnych do długotrwałej ochrony przeciwko konkretnym infekcjom. Uniwersytet Nebraski uczestniczy w globalnym wyścigu o ochronę przed wirusem, który wywołał chaos w światowej ekonomii, zmuszając nawet zdrowych do domowej kwarantanny i zarażając miliony ludzi. Kiedy kraje usiłowały opanować szerzenie się śmiertelnej pandemii, jedną z największych trosk okazał się lęk, że druga fala COVID-19 może uderzyć w krótkim czasie. Ta troska skłoniła badaczy do nadania najwyższego priorytetu opracowaniu szczepionki tak szybko, jak to możliwe. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia koordynują współdziałania z laboratoriami, uniwersytetami i instytucjami badawczymi w usilnym dążeniu do odkrycia szczepionki. Pierwsze próby rozpoczęto w Seattle, w stanie Waszyngton. Około 2/3 uczestników badań otrzymało pierwszą z dwóch niezbędnych dawek. Rozpoczęto także kliniczne próby z użyciem tej szczepionki na 40 zdrowych ochotnikach w laboratorium naukowym w Kansas City i na Uniwersytecie Pensylwanii. Jedna z firm farmaceutycznych, Inovio, pracuje wraz z uczonymi chińskimi nad podobnym projektem. Te będące na wczesnym etapie badania są pierwszym krokiem zmierzającym do sprawdzenia, czy szczepionka jest dostatecznie bezpieczna i czy można ją dopuścić do szerszych testów niezbędnych do sprawdzenia jej skuteczności. Pewna grupa badaczy w Stanach Zjednoczonych eksperymentuje z innego rodzaju szczepionką przeciwko SARS-CoV-2. Ta szczepionka ma mieć formę serum wstrzykiwanego w ramię, jak w przypadku zwykłej szczepionki. To najważniejsza próba, jaką kiedykolwiek podjęliśmy, powiedział agencji prasowej Associated Press dr John Ervin z Ośrodka Badań Farmaceutycznych. Nawet jeśli badania zostaną uwieńczone powodzeniem, oczekuje się, że upłynie rok lub więcej, zanim jakakolwiek szczepionka będzie szerzej dostępna. Dziesiątki potencjalnych szczepionek są opracowywane w laboratoriach całego świata, a w ciągu kilku miesięcy proces ich przygotowania ma wkroczyć w fazę testów. Podczas wystąpienia internetowego dla Journal of the American Medical Association dr Anthony Fauci, dyrektor Wydziału Chorób Zakaźnych Narodowych Instytutów Zdrowia, powiedział: "Dobre jest to, że mamy wielu kandydatów." Jeden z badaczy na tym polu oświadczył zafascynowany: "Ludzie pukają do naszych drzwi, by wziąć udział w testach. Ludzie tak bardzo boją się tego śmiercionośnego, gwałtownie rozprzestrzeniającego się wirusa, iż usilnie wyczekują szczepionki, która uodporni ich na zarażenie się SARS-CoV-2. Choć ta obecna pandemia spowodowała dziesiątki tysięcy zgonów na całym świecie, istnieje inny wirus wszczepiony ludzkości, który jest jeszcze bardziej śmiercionośny. SARS-CoV-2 może unicestwić ciało, ale ta inna, fatalna choroba godzi w coś więcej niż fizyczne życie. Jezus wypowiedział kiedyś znamienne słowa: "I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle." Ewangelia Mateusza, rozdział 10. Wirus grzechu jest bardziej śmiercionośny niż wszystkie koronawirusy razem wzięte. SARS-CoV-2 może spowodować chorobę ciała, ale grzech niszczy zarówno ciało, jak i duszę. Zarażeni wirusem grzechu jesteśmy skazani na niechybną śmierć, o ile nie znajdzie się skuteczna szczepionka. Jak zaczęła się ta pandemia Jakie jest ostateczne rozwiązanie problemu grzechu?
Bardziej śmiertelny wirus.
Bóg stworzył ludzi na swój obraz, ale kiedy Adam i Ewa usłuchali złego w ogrodzie Eden i ulegli pokusie, wirus grzechu został przekazany przez nich ich potomkom. Dlatego prorok Jeremiasz tak określił kondycję moralną i duchową człowieka. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Księga Jeremiasza, rozdział 17. Prorok Izajasz dodaje: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Księga Izajasza, rozdział 53. Apostoł Paweł także przedstawił rozpaczliwy stan człowieka skażonego grzechem. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? List do Rzymian, rozdział 7. Wszyscy jesteśmy chorzy na tę śmiertelną chorobę. Choroba jest śmiertelna, ale podobnie jak w przypadku wielu nosicieli koronawirusa, którzy nie mieli objawów, żyjemy i przekazujemy wirusa grzechu innym, nawet sobie tego nie uświadamiając. W szczycie epidemii koronawirusa było wielu ludzi, którzy początkowo nie mieli żadnych objawów. Nie bolało ich gardło i nie mieli gorączki. Nie czuli zmęczenia ani duszności. Wydawali się zupełnie zdrowi, ale przekazywali infekcję innym. Nie było szczepionki, a oni byli chorzy i nawet o tym nie wiedzieli. Jednak prędzej czy później choroba rozwijała się z pełną siłą. Temperatura rosła, pojawiały się trudności z oddychaniem i ogólne osłabienie. Walczyli o życie. Najlepsze starania personelu medycznego okazywały się niewystarczające, by ich uratować. Nie było lekarstwa na koronawirusa, ale dzięki Bogu istnieje lekarstwo na wirusa grzechu.
Recepta boskiego lekarza.
Jest ktoś, kto może nas wyzwolić ze śmiertelnej zarazy grzechu. Kiedy apostoł Paweł wołał: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Nie pozostawił tego rozpaczliwego pytania bez odpowiedzi. Odpowiedział na nie triumfalnie, oświadczając: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. List do Rzymian, rozdział 7. Jest lekarz, który ma lekarstwo na wirusa grzechu. Jezus wkroczył w sam środek pandemii grzechu, by przynieść nam ratunek. Boski lekarz wkroczył na arenę dziejów ludzkości, przynosząc przeciwciała, by wyleczyć nas z zarazy grzechu. Przyszedł na ten ciemny, upadły świat, pełen śmiertelnego jadu, odparł wszelkie pokusy szatana i zwyciężył. Zaspokoił wymagania prawa, które zostało złamane przez ludzi. Umarł śmiercią, którą my powinniśmy byli umrzeć, abyśmy my mogli żyć życiem należącym do Niego. Krzyż Chrystusa objawia całemu wszechświatu to, jak daleko Chrystus gotów był się posunąć, by nas uratować. O Chrystusie czytamy między innymi: On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Pierwszy list Piotra, rozdział 2. Krzyż Chrystusa objawia miłość, której ludzie nie są w stanie pojąć. Patrząc na ukrzyżowanego Syna Bożego, możemy powiedzieć wraz z apostołem Pawłem: On mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Łaska Chrystusa jest zbyt wielka, byśmy mogli na nią zasłużyć czy zapracować. Jezus umarł straszliwą śmiercią, jaką umrą potępieni grzesznicy. Doświadczył pełni gniewu Ojca i kary za grzech. Został odrzucony, byśmy my mogli zostać przyjęci. Umarł należną nam śmiercią, abyśmy mogli żyć Jego życiem. Poniósł koronę cierniową, abyśmy mogli otrzymać koronę chwały. Został przybity do krzyża i zamęczony, abyśmy mogli panować na tronie wraz z odkupionymi ze wszystkich wieków. Poniósł szatę hańby, abyśmy mogli na zawsze nosić szatę królewską. To najbardziej zdumiewające wydarzenie, największy cud, iż w naszej hańbie i winie Jezus nas nie odrzucił, ale zwrócił się do nas z miłością, by nas przyjąć. On stał się barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, jak napisał Jan Ewangelista. W starotestamentowej świątyni umierający baranek symbolizował umęczone, skrwawione ciało naszego Zbawiciela. Właściwie zrozumiane symboliczne ofiary wskazują na ukrzyżowanie Chrystusa. Mówią o Jego gwoździach i cierniowej koronie. Mówią o niesprawiedliwym skazaniu, męce, wyszydzeniu przez oprawców i tłum. Mówią o cenie grzechu, potępieniu dla łamania prawa Bożego i zdumiewającej Bożej łasce. Krzyż Chrystusa mówi o miłości tak niepojętej, tak zdumiewającej, tak boskiej, iż wolała wziąć na siebie potępienie, winę i karę za grzech, niż pozwolić, by choćby jedno z ziemskich dzieci Bożych przepadło na wieki. W książce Życie Jezusa amerykańskiej pisarki Ellen G. White znajdujemy pełen głębi fragment dotyczący znaczenia ofiary poniesionej przez Chrystusa. Szatan gwałtownymi pokusami nękał serce Jezusa. Zbawiciel nie mógł przebić się wzrokiem przez bramy grobu. Nie potrafił dostrzec nadziei na zwycięskie wyjście z grobu i przyjęcie ofiary przez Ojca. Obawiał się, że grzech stanowi dla Boga tak wielką obrazę, że jego rozdzielenie będzie wieczne. Chrystus odczuwał ból, jakiego dozna grzesznik, gdy łaska nie będzie dłużej chronić upadłego rodu. Przeniesienie gniewu Ojca na Niego jako zastępcę człowieka uczyniło wypijany przezeń kielich tak gorzkim i złamało serce Syna Bożego. Koniec cytatu. Oto historia łaski. Jest to historia niezmierzonej miłości naszego Zbawiciela. Jest to historia Jezusa, który miłuje nas tak bardzo, iż wolał sam doświadczyć piekła, niż dopuścić, by ktokolwiek z nas musiał zginąć na wieki. Jest to historia nieograniczonej, niepojętej, niestrudzonej, niewyczerpanej, nieskończonej miłości, która tęskni za nami i pragnie nas ocalić na zawsze. To historia Syna Bożego, który wziął na siebie winę, potępienie oraz skutki naszego grzechu i był gotowy zostać odłączonym od Ojca na zawsze, gdyby było to konieczne dla naszego zbawienia. Śmierć Chrystusa na krzyżu wyzwala nas od potępienia, winy, hańby i ostatecznej kary za grzech. Przelana krew Chrystusa jest jedyną skuteczną szczepionką przeciwko wirusowi grzechu. Ale ta historia nie kończy się na krzyżu.
Jezus żyje.
Gdyby Jezus umarł i nigdy nie zmartwychwstał, byłby jedynie męczennikiem, który zginął za dobrą sprawę. Gdyby nie pokonał śmierci, nie moglibyśmy mieć nadziei na wieczne życie. Aby nas odkupić, konieczne były zarówno śmierć Chrystusa, jak i Jego zmartwychwstanie. Zmartwychwstały Chrystus wyzwala nas z niewoli grzechu. Panowanie grzechu w nas zostało przełamane. Nie musimy już poddawać się mocy grzechu. Istnieje moc potężniejsza niż wpływ naszych dziedzicznych cech, środowiska czy błędów z przeszłości. Jest to zmieniająca nas moc zmartwychwstałego żyjącego Chrystusa. Gdyby grób Chrystusa nie był pusty, nasze życie nie mogłoby być pełne. Gdyby pozostał On na zawsze w grobie, nie mielibyśmy pewności, czy kiedykolwiek nastąpi nasze zmartwychwstanie. Gdyby On nie zmartwychwstał, nie mielibyśmy nadziei życia wiecznego. Ale oto jest niesamowita dobra nowina. Istnieją mocne dowody, iż fizyczne zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 27 czytamy: Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po 3 dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do 3. dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli i nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Pamiętaj, że Mateusz był poborcą podatków, więc możemy się po nim spodziewać rzetelności i skrupulatności. Zwróć uwagę na słowa Piłata: Macie straż? Idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Z tego fragmentu wynika, że uczeni w piśmie i faryzeusze obawiali się, że Chrystus zmartwychwstanie. Piłat nakazał rzymskim żołnierzom strzec grobu Jezusa. Wejście do grobu zamknięte było dużym, ciężkim kamieniem. Kamień ten opieczętowano rzymską pieczęcią. Rzymska straż, złożona z twardych, zaprawionych w bojach żołnierzy, została umieszczona u wejścia do grobu Jezusa. Rzymscy żołnierze byli znani z karności, a od wiernego wypełnienia obowiązku zależał ich honor i życie. W rzymskiej armii nie tolerowano uchylania się od wykonywania rozkazów. Wszelkie nieposłuszeństwo czy niedbalstwo w kwestii spełniania poleceń było karane zachłostaniem na śmierć. Do tego mamy rzymską pieczęć. Przyłożenie takiej pieczęci praktycznie wykluczało wszelką możliwość nieuprawnionego otwarcia grobu. Taka pieczęć gwarantowała nienaruszalność wejścia na mocy autorytetu lokalnego przedstawiciela Imperium Rzymskiego. Ktokolwiek usiłowałby otworzyć grób bez zezwolenia i złamał taką pieczęć, stałby się wrogiem cesarstwa. Rzymianie okupowali Jerozolimę i rządzili tam żelazną ręką, więc taka zniewaga nie uszłaby nikomu bezkarnie. Czy ktokolwiek przy zdrowych zmysłach mógłby przypuszczać, że uczniowie Jezusa ośmieliliby się rzucić wyzwanie władzy rzymskiej i to po tym, jak rzymski namiestnik skazał Jezusa na śmierć? Gdzie byli uczniowie w tym czasie? Przejęci lękiem ukrywali się w sali na piętrze. Piotr właśnie 3 krotnie wyparł się Pana. Pozostali uczniowie, z wyjątkiem Jana, opuścili Jezusa i uciekli. Byłoby skrajnie nielogiczne sądzić, że bojaźliwi uczniowie zdobyliby się na coś takiego jak złamanie rzymskiej pieczęci w obecności rzymskich strażników. Do tego dochodzi kwestia odsunięcia kamienia zamykającego wejście do grobu. W Ewangelii Jana w rozdziale 20 czytamy: A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. W tamtych czasach wejścia do grobowców miały około 120 cm szerokości i około 150 cm wysokości. Archeolodzy odkryli wiele takich grobowców wykutych w skałach w okolicy Jerozolimy. Płaski, kolisty kamień służący do zamknięcia takiego grobu mógł ważyć około 2 ton. Umieszczano go w specjalnie wykutym rowku i przetaczano, by zamknąć grób. Nierzadko rowek był wykonany tak, by łagodnie opadał w kierunku wejścia, tak by łatwiej było przetoczyć kamień w celu zamknięcia grobowca niż jego otwarcia. Kiedy taki grobowiec został raz zamknięty, bardzo trudno było go otworzyć, gdyż należało przetoczyć kamień pod górę. Josh McDowell słusznie zauważył, że, tu cytat, tak wiele środków bezpieczeństwa zostało podjętych w związku z procesem, ukrzyżowaniem, pogrzebaniem, zapieczętowaniem grobu i wyznaczeniem straży przy nim, iż krytykom bardzo trudno jest bronić ich stanowiska, gdy twierdzą, że Chrystus nie zmartwychwstał. Koniec cytatu. Gdzie byli uczniowie Jezusa, kiedy Maria Magdalena przybyła do grobu Jezusa? Nadal ukrywali się w sali na piętrze, obawiając się, że niebawem przyjdzie kolej na nich, by zostali schwytani i zabici. Jednym z najwymowniejszych dowodów zmartwychwstania Chrystusa jest przemiana, jaka zaszła w życiu uczniów, kiedy z mocą głosili Jego zmartwychwstanie. Dokąd najpierw się udali? Otóż poszli do Jerozolimy, w miejsce, z którego uciekli. W końcu każdy z uczniów, z wyjątkiem Jana, umarł śmiercią męczeńską. Jakub został ścięty mieczem, Piotr ukrzyżowany głową w dół. Bezczelnością byłoby twierdzić, że uczniowie oddali życie za kłamstwo, które rzekomo wspólnie zmyślili. Historyk Paul Meyer zauważył, że, tu cytat, jeśli zważyć starannie i uczciwie wszystkie dowody, to zgodnie z kanonami badań historycznych zupełnie uzasadniony jest wniosek, że grobowiec Józefa z Arymatei, miejsce pochówku Jezusa, był pusty w poranek pierwszej Wielkanocy. Nie odkryto dotąd w źródłach literackich, epigrafach czy odkryciach archeologicznych ani cienia dowodu, który mógłby podważać taki wniosek. Koniec cytatu.
Liczni świadkowie.
Wielu świadków zmartwychwstania Chrystusa złożyło świadectwo, iż On żyje. Jezus ukazał się Marii Magdalenie przy grobie. Ukazał się kobietom, które przyszły namaścić Jego ciało, kiedy już odchodziły od pustego grobu. Ukazał się dwóm uczniom na drodze do Emaus. Następnie ukazał się swoim uczniom w sali na piętrze wieczorem pierwszego dnia tygodnia i ponownie, kiedy był z nimi Tomasz. Zanim wstąpił do nieba, ukazał się 500 wierzącym zgromadzonym na wzgórzu w Galilei. Ukazywał się jeszcze wielu osobom w ciągu 40 dni od Jego zmartwychwstania. Apostoł Paweł wspomina, że przy jednej z takich okazji Jezus ukazał się ponad 500 swoim wyznawcom, z których większość nadal żyła, kiedy Paweł pisał te słowa.
Prawda zmartwychwstania zmieniająca ludzi.
Biblia często ubiera głębokie lekcje w proste słowa. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, stwierdza po prostu: po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Zatrzymajmy się na chwilę, by zastanowić się nad znaczeniem tego wersetu. O czym uczniowie Jezusa myśleli w tamten szabat? Czuli się rozczarowani, zniechęceni i przygnębieni. Ich nadzieje rozwiały się jak mgła. Piotr i Jan porzucili swoje dochodowe zajęcie, by pójść za Jezusem. Zaryzykowali swoją przyszłość i materialny status, by uczyć się od wędrownego kaznodziei z Nazaretu. I co teraz? Co mieli robić dalej? Jezus, na którego liczyli, leżał martwy w grobie. Mateusz także porzucił swoją karierę, by pójść za Jezusem. Wcześniej miał intratne stanowisko poborcy podatków. Teraz nie mógł już wrócić do poprzedniego zajęcia, gdyż stał się pośmiewiskiem dla wszystkich. Jego kariera i dostatnie życie odeszły bezpowrotnie w przeszłość. Jak wyglądała jego przyszłość podczas czarnych godzin tamtego piątku i tamtej soboty? Pomyśl o Marii Magdalenie. Była kobietą o złej reputacji, ale znalazła przebaczenie, miłosierdzie i łaskę w Chrystusie. Po raz pierwszy w swoim życiu spotkała kogoś, kto miłował ją czystą, niesamolubną, boską miłością. Jezus wyrzucił z niej demony, które dręczyły ją od dawna. W Nim odnalazła nadzieję i sens życia. On nadał jej życiu nowy cel, wskazał jej przyszłość nie tylko w tym życiu, ale i w wieczności. Ale oto teraz Jezus był martwy. Jego poranione, okaleczone, skrwawione ciało złożono w grobie. Maria z przerażeniem i rozdzierającym bólem w sercu patrzyła na Jego ukrzyżowanie. Nie mogła zapomnieć widoku krwi spływającej z jego przebitych rąk i nóg, ooranej cierniami głowy. Z trwogą myślała o nadludzkiej męce i niepojętym smutku, które widziała w jego oczach. Jej serce z trudem znosiło myśl o tym, czego była świadkiem. Przyłączmy się do Marii i pozostałych kobiet, które wraz z nią przybyły do grobu Chrystusa, pragnąc namaścić jego ciało zgodnie z ówczesnym zwyczajem. Był blady świt przed wschodem słońca. Ciemność ustępowała powoli. Dwa poprzednie dni były dla nich dniami pełnymi najgłębszego smutku i rozczarowania. Ich nadzieje roztrzaskały się w drobne kawałki, jak kruche naczynie rzucone gwałtownie o twardą ścianę. Uczniowie Jezusa ukrywali się w sali na piętrze, obawiając się wyjść na zewnątrz, niepewni tego, co ich czeka. Podobnie podczas pandemii COVID-19 miliony ludzi zamknęły się w domach w swego rodzaju kwarantannie, przejęte lękiem. Wyobraź sobie Marię zbliżającą się do grobu Jezusa. Jego śmierć była końcem jej nadziei i marzeń. Jakie myśli musiały przebiegać przez jej głowę? Z pewnością zastanawiała się, jaki sens miały wydarzenia minionych dni. Była zaniepokojona, zmartwiona, zdumiona tym, co się stało, ale mimo to z wiarą podążała do grobu nauczyciela, by oddać mu ostatnią posługę. Namaścić jego ciało pogrzebowym balsamem. Kobiety nie znały odpowiedzi na wiele pytań. Nie rozumiały sensu wielu zdarzeń, które rozegrały się na ich oczach. Z pewnością nie miały też pojęcia, jak odsuną ogromny kamień zamykający grobowiec. Ponadto mogły być pewne, że rzymscy strażnicy nie pozwolą im złamać pieczęci, a tym bardziej nie otworzą im grobu. Nie wiedziały, jak rozwiążą ten problem, ale wiedziały jedno, mianowicie, że mają obowiązek do spełnienia, a Bóg zatroszczy się o resztę. Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania, by czynić to, co Bóg kładzie ci na sercu. Wiara nie oznacza, że wszystko wiesz. Oznacza, że ufasz mimo niewiedzy. Wiara to nie wiedza, ale zaufanie. Wiara nie daje wszystkich odpowiedzi, ale daje ufność, że Bóg wciąż nas miłuje i działa dla naszego dobra, nawet jeśli my nie do końca to rozumiemy. Czy pamiętasz ten fragment Ewangelii Mateusza? Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia. Oto wieczna prawda. Po okresie ciemności zawsze wschodzi słońce. Noc ustępuje i nastaje dzień. W najgęstszym mroku Jezus, słońce sprawiedliwości, istnieje dla ciebie. Możesz wierzyć, że On ma dla ciebie to, co najlepsze. Możesz wierzyć w światło Jego zmartwychwstania, które jaśnieje dla ciebie jak słońce. On jest światłością świata i rozproszy wszelkie ciemności. W historii zmartwychwstania następuje dziwny zwrot. Znajdujemy go w Ewangelii Jana w rozdziale 20. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała. Dwaj aniołowie zapytali ją: niewiasto, czemu płaczesz? Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli, odpowiedziała. Kiedy to mówiła, odwróciła się i ujrzała Jezusa, ale nie rozpoznała go. Wielu ludzi sądzi, że nie wie, jak i gdzie znaleźć Jezusa. Ciekawe, że Maria patrzyła na Jezusa, który stał tuż przy niej. Jej doświadczenie przypomina nam o Bożej obietnicy zawartej w liście do Hebrajczyków, rozdział 13. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, oraz innej obietnicy. Nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Księga Izajasza, rozdział 41. Przez łzy nie rozpoznała go, ale on był przy niej. Gdzie jest Chrystus, kiedy wydaje ci się, że nie możesz go znaleźć? Gdzie jest Jezus, kiedy twoje duchowe życie wydaje się wysychać i zastanawiasz się, dokąd odszedł? On jest przy tobie, by cię wzmocnić, wesprzeć i dać ci nadzieję. Jednak wydaje się nieco dziwne, że Jezus nie ukazał się najpierw Piotrowi, Jakubowi, Janowi czy Mateuszowi. Dlaczego ukazał się właśnie Marii? Pewnie dlatego, że to Maria najbardziej tego potrzebowała. Jezus jest z nami zawsze, ale najbliżej jest wtedy, kiedy najbardziej Go potrzebujemy. Oto pierwsza zmieniająca nas lekcja płynąca z historii zmartwychwstania. Radujcie się! On zmartwychwstał! Nastał poranek, ciemność minęła i pojawiała się nadzieja. Jest także druga wieczna prawda, której nie wolno nam przeoczyć. Grób jest pusty. Śmierć została pokonana. Życie zwyciężyło. Szatan nie mógł zatrzymać Jezusa pogrzebanego w skalnym grobowcu. Zmartwychwstanie Chrystusa wskazuje nam dzień, w którym Jezus przyjdzie powtórnie, a nasi zmarli i bliscy zostaną przez Niego powołani na nowo do życia. Być może niedawno straciłeś ukochaną osobę. Podobnie jak Maria, opłakujesz stratę. Twoje serce boleje i odczuwasz smutek. Ale poranek zmartwychwstania tchnie nadzieją, odwagą i nowym życiem. Jezus ma lekarstwo na wirusa grzechu. On umarł za nas, żyje dla nas i przyjdzie powtórnie po nas. W Nowym Testamencie za każdym razem, kiedy Jezus przeciwstawiał się śmierci, śmierć przegrywała, a Jezus zwyciężał. W domu Jaira, przełożonego synagogi, Jezus rzucił wyzwanie śmierci wprost, kiedy wypowiedział do zmarłego dziecka słowa: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Śmierć musiała ustąpić. W obecności żyjącego Chrystusa śmierć traci swoją moc. Chrystus zwyciężył, pokonując śmierć, także przy grobie Łazarza. Grób nie mógł zatrzymać jego przyjaciela, kiedy Jezus zawołał: „Łazarzu, wyjdź”. Śmierć została pokonana, a Łazarz wyszedł z grobu. Wreszcie śmierć została pokonana także w grobie Jezusa, w poranek zmartwychwstania. Właśnie wtedy Jezus odniósł decydujące zwycięstwo. Tam najsilniejsza broń szatana została unieszkodliwiona. Śmierć nie będzie mieć ostatniego słowa. Nasze serca mogą bić żywą nadzieją. Słowa apostoła Pawła brzmią przez wieki zapewnieniem: „Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni”. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Zmartwychwstanie Jezusa jest wieczną gwarancją, że ci, którzy uwierzyli w Niego i zostali przemienieni przez Jego łaskę, pewnego dnia zmartwychwstaną, kiedy On przyjdzie, by zabrać nas do domu. Przy grobie Chrystusa w dniu Jego zmartwychwstania przesądzone zostało nasze wieczne przeznaczenie, gdyż bez Jego zmartwychwstania niemożliwe byłoby spełnienie Jego obietnicy życia wiecznego. Dlatego autorzy nowotestamentowi kładą tak silny nacisk na zmartwychwstanie. Nawiązują do niego ponad 300 razy. W dniu zmartwychwstania 2000 lat temu Chrystus zatriumfował nad szatanem. Życie pokonało śmierć. Wiara pokonała lęk. Nadzieja pokonała rozpacz. Radość pokonała smutek. Tak więc już teraz możemy się radować, bo Chrystus zmartwychwstał. Śmierć utraciła panowanie nad nami, a Jezus pewnego dnia przyjdzie powtórnie, by zabrać nas do domu.